6 minut po godzinie 22. Dobry wieczór. Nocne rozmowy w Radiu Gdańsk do 23. Jak gdyby nigdy nic. Wierzę, że są tacy, którzy nie oglądają finału Mistrzostw Piłkarskich Francja-Portugalia i z ochotą nas posłuchają, a jeśli nawet oglądają, to może jednym uchem słuchają radia. Proszę nam o tym powiedzieć. Chociaż w pewnym sensie zaczniemy jednak od piłki nożnej. Mianowicie porozmawiamy dziś o wyrażaniu emocji, wyrażaniu uczuć, bezpiecznym wyrażaniu trudnych emocji, takich jak złość, poirytowanie, wzburzenie, niezgoda na coś. Nikt nas właściwie tego nie uczy na dobrą sprawę. Wiadomo, że dzieci uczą się przez modelowanie. Jeśli rodzice reagują agresją, złością, krzykiem, to potem w wyrażaniu trudnych emocji te modelowe zachowania rodziców towarzyszą nam całe życie, bo tak się nauczyliśmy, tak się napatrzyliśmy. Ale będziemy też rozmawiać o wyrażaniu pozytywnych emocji. Jak bardzo jesteśmy ich spragnieni, pokazał nasz doping dla polskiej drużyny, kiedy jeszcze w mistrzostwach brała udział, jeszcze była na Euro. Jak bardzo potrzebujemy zjednoczyć się w dobrej sportowej sprawie, przez moment być wspólnotą z jednym hasłem na ustach. Polska gola albo Polska biało-czerwoni, jak nam było z tym dobrze, prawda? No prawda, prawda. I dziś nocne rozmowy właśnie o sztuce wyrażania, okazywania emocji i uczuć, tych trudnych, ale też tych dobrych. Jak to w ogóle jest? Na czym to polega? Jak wygląda to wyrażanie uczuć okiem psychologa i uchem? Alicja Klein, psycholog, psychoterapeutka. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Jest dziś Państwa i moim gościem. Alicja jest z ośrodka i tam pracuje psychologii procesu po prostu w Gdańsku w Rzeszczu. 600-306-0606, SMS-owy numer do nocnych rozmów. Halo, czy ktoś nas słucha? Czy ktoś słucha Radia Gdańsk? Czy wszyscy oglądają finał Mistrzostw Europy? No zobaczymy. A gramy ze starej płyty Anity Lipnickiej, ale bardzo tę płytę lubię i chętnie po nią sięgnęłam.
The tide of life forever turning.
603-06-06-06. Zawsze wiedziałam, że można na Państwa liczyć. Jednak parę osób nas słucha i bardzo dziękuję, bo pisze do nas Ania ze Złotej Karczmy, pisząc, że słucha z ciekawością. Iwona pisze, oglądam mecz, a słucham radia jak co niedzielę o tej porze. Pozdrawiam serdecznie Pani Iwono. Pisze też Ania. Jestem Pani Haniu. Jak ja się cieszę Pani Aniu, że Pani też jest. Oczywiście jestem i pozdrawiam serdecznie, pisze Ania. Na tę audycję czekamy cały tydzień, więc co tam euro, to miód na moje serce. I jeszcze wierne Mazury słuchają i pozdrawiają i piszą, że słuchanie Pani audycji niesie tyle emocji. Bardzo dziękuję, jestem wdzięczna. I Piotr z Poznania, wcześniej Piotr z Anglii, nasz stały słuchacz, pisze: Pani Haniu, jak tylko net w zasięgu użycia, tak zawsze słucham. Audycja będzie ciekawa, bo profesjonalna, taka kontra do mojej wizyty w listopadzie. Ej, przecież to była profesjonalna w listopadzie audycja z Pana udziałem. Panie Piotrze, a do dzieci zawsze z uśmiechem, bo nasze problemy nie powinny być ich problemami, pisze Pan Piotr, i nie wolno ich obarczać naszym złym humorem. Pozdrawiam serdecznie. Piotr z Poznania. Panie Piotrze, my też pozdrawiamy. Ja przypomnę, że Państwa i moim gościem dziś jest Alicja Klein, psycholog, psychoterapeutka z Ośrodka Psychologii Procesu Po Prostu w Gdańsku w Wrzeszczu. A rozmawiamy o wyrażaniu, okazywaniu dobrych i złych emocji. I Pani Alicjo, zacznijmy, jeśli mogę prosić, od tej piłki nożnej właśnie, Euro 2016, bo te wydarzenia sportowe pokazały nam, jak bardzo jako naród, jako społeczeństwo jesteśmy spragnieni wspólnych, pozytywnych emocji i możliwości ich wyrażania. To taka naturalna potrzeba, a nie mamy zbyt dużo okazji do tej wspólnoty, mówienia jednym głosem.
Tak, rzeczywiście. Akurat, znaczy myślę, że takie zbiorowe wydarzenia, jak teraz mamy te Euro 2016, czy w ogóle jakiekolwiek zbiorowe wydarzenia, gdzie większa ilość osób bierze w nich udział, mogą te emocje być zarówno pozytywne, jak i negatywne, więc to nie zawsze musi być tak, że one są pozytywne. Natomiast w naszym przypadku, akurat w tym roku, rzeczywiście tych emocji pozytywnych jest bardzo dużo. I myślę sobie, że to jest bardzo, bardzo cenne dla nas. Myślę, że taką jedną z ważniejszych pozytywnych emocji, która występuje, jest takie poczucie mocy. Znaczy poczucie, że możemy i że może nam się też udawać. Znaczy, że to jest w ogóle realne. Mam takie wrażenie, że wychodzimy z jakiegoś takiego bardzo długiego okresu poczucia, że nie możemy i że nam się nie udaje. I że to samo w sobie jest bardzo cenne, a to, że możemy to świętować jako wspólnie, bo to jest to my, że tak, to dotyczy nas, jest też bardzo ważne, myślę, dla nas. Bo to jest trochę o takiej tożsamości narodowej, o takiej tożsamości grupowej, że my też możemy i też potrafimy.
I też jesteśmy dobrzy i ważni i możemy być dumni. I też tak jakoś mam wrażenie, ci kibice, którzy jeździli po Europie za piłkarzami, byli tak pięknie zjednoczeni i śpiewając, i obejmując się, i tak, ciesząc się, pokazywali naszą, jak mówię, twarz nieczęsto widoczną, uśmiechniętą, radosną, zjednoczoną, jak mówię, mówiącą jednym głosem. Tak. Igrzyska sportowe mają też to do siebie, że to wyrażenie emocji jest takie przyzwolenie, żeby było takie mocne, nasilone, naturalne, prawda, spontaniczne. Wtedy się nie ograniczamy. Często w życiu natomiast, w takich kontaktach gdzieś firmowych, pracowych, czasami też rodzinnych, jesteśmy bardziej powściągliwi, prawda? Nie jesteśmy tacy skłonni do okazywania. Ciągle mówimy o tych dobrych emocjach, tak żywiołowo, jak na przykład Włosi czy Hiszpanie.
Tak, to prawda. To prawda, tak. I tym bardziej to jest dla nas jakoś takie, wydaje mi się, konstruktywne doświadczenie. Natomiast grupa to powoduje, że w ogóle bycie w grupie amplifikuje w pewnym sensie emocje. To znaczy jest nam łatwiej wyrażać siebie, dlatego że trochę możemy się w grupie schować z jednej strony, a z drugiej strony bycie w grupie powoduje taki efekt, my się trochę jakby zarażamy tym.
Tak.
To znaczy, jeżeli robi to jedna, dwie, trzy osoby, to my też mamy takie wewnętrzne poczucie, że możemy to zrobić.
Poza tym emocje, jak pani powiedziała, są zaraźliwe, tak?
Tak,
jeśli
one w ten sposób
działają. W małym pokoju, gdzie są na przykład trzy osoby i pracują, i jedna osoba ma wisielczy humor,
tak,
to ta infekcja smutku rzuca się też na te dwie, które się nieźle czują. Do tej pory przynajmniej się czuły, tak?
To
więc podobnie jest w tej grupie.
Tak.
Że to jest jak dobry wirus.
Tak.
Taka pozytywna emocja.
Tak, dlatego bardzo fajnie, bardzo cenne jest to, jeżeli one są pozytywne właśnie. Dlatego, że dokładnie to samo stanie się z negatywnymi emocjami. I też jest tak, że one z jednej strony zarażają, ale z drugiej strony też powodują coś takiego, że nawet jeżeli my sami w sobie mamy na co dzień taką, powiedzmy, inną naturę, albo jest nam bliżej do bardziej negatywnych emocji, to niejako to pole nas zmienia. Znaczy ono, najczęściej jest tak, że my w sobie wszyscy mamy różne części, też takie bardziej pozytywne i negatywne, takie jaśniejsze i ciemniejsze. I teraz nawet jeżeli jestem trochę bardziej mroczna na co dzień, to i tak wiadomo jest, że mam w sobie trochę tego światła. I teraz w momencie, kiedy trafiam do grupy, w której jest właśnie trochę więcej tego światła, to niejako ona mi pozwala wyzwolić ze mnie to, co jest też takie właśnie dobre, pozytywne i świetliste ze mnie, we mnie. Także
ważne jest, jakimi ludźmi się otaczamy.
Tak, to jest bardzo ważne.
Do jakich towarzystw, że tak powiem, i do jakich ludzi lgniemy.
Tak.
Bo oni nas będą albo ściągać w dół, albo windować do góry.
Tak. Ludzie generalnie będą mieli taką energię właśnie na plus albo na minus. Znaczy będziemy się albo czuli pomniejszani, albo wręcz przeciwnie. Będziemy w jakiś sposób rosnąć, się otwierać. I bycie w danej grupie bardzo będzie na nas wpływać. W pewnym sensie, jeżeli mamy taką właśnie skłonność do bycia bardziej negatywnymi, a będziemy w grupie, która jest pozytywna i będziemy, to będzie się utrwalać, będziemy w tej grupie przez długi okres czasu, będziemy ciągle dostawać takie pozytywne wsparcie i bodźce, ale też będziemy patrzeć, jak oni się zachowują i że to jest w ogóle możliwe być w taki sposób z innymi ludźmi, to będzie nas zmieniać. Możemy też zaobserwować to, że jak trafiamy do różnych grup, to jesteśmy inni. Pewne części z nas, w nas, w jednej grupie się ujawniają, znaczy takie części, a w innej grupie inne części. Do jednych grup, jak wchodzimy, to bardziej mamy kontakt na przykład z własną melancholią, czy takimi właśnie przygnębieniem, a jak wchodzimy do innej grupy, to bardziej mamy kontakt z tą swoją częścią, która jest właśnie bardziej jasna czy pozytywna. Także to ma bardzo duże znaczenie. Jeżeli na przykład czujemy się źle, jesteśmy w jakimś takim złym nastroju i chcemy sobie poprawić samopoczucie, to jednym z takich czynników czy sposobów na to, żeby trochę się zmienić, takich nawet mających trochę terapeutyczny charakter czy uzdrawiający, jest to, żeby właśnie zacząć być w relacjach z ludźmi, którzy są po prostu pozytywnie nastawieni.
Jeśli mamy takie tendencje do mroku w sobie, do jakiejś, jak pani to określiła, melancholii czy do depresyjności, to warto być wyczulonym na to, do kogo zwracamy się z próbą nawiązania kontaktu. Jakie filmy oglądamy, po jaką literaturę sięgamy. Bo jest coś kuszącego, przyznają państwo i pani, w tym, żeby się poddać temu. Jeśli mamy taką tendencję, jeśli nasza mama była depresyjna, jeśli była nieco neurotyczna na przykład, to jeszcze w genach to mamy, ten smuteczek, tak? I jest taka pokusa, żeby za tym głosem pójść, tak? Żeby się zanurzyć w tym smutku, bo to jest łatwiejsze w tym momencie, jeszcze jak mamy tą taką implikację genową, biologiczną, fizjologiczną, niż pójść, przejść na jasną stronę mocy z tymi uczuciami,
tak.
Prawda?
Może tak być. To znaczy, rzeczywiście jest taki zestaw emocji, które my uważamy za naturalny. Ten naturalny stan emocjonalny jest najczęściej jakoś rodzajem atmosfery, która była u nas w domu. I w pewnym sensie czujemy się wtedy jak w domu. To jest jakoś
więc
nasze.
Mimo, że troszkę uwierające, że troszkę nam tak to nie po drodze generalnie, ale to jest nasze, to jest nasza atmosferka, w której wyrośliśmy. Tak. Proszę państwa, ważne myśli i warto zwrócić na to uwagę. Tak? Zdać sobie z tego sprawę.
I też jest tak, że w momentach, kiedy zaczynam czuć się lepiej, na przykład wtedy, ze względu na jakieś wydarzenia na przykład życiowe, mogę się czuć niekomfortowo w pewnym sensie, bo to jakoś nie jest moje. Mogę mieć takie poczucie, że to się na pewno skończy, że to nie może zbyt długo trwać, ale że też jakoś ja jestem w tym sztuczna. Mogę mieć nawet takie poczucie, że to nie jestem ja. Mimo tego, że moje ciało, tak, i jakby moje emocje mówią mi, że to jest właśnie dla mnie stan naturalny. Ale ponieważ on jest rzadki, to mogę się czuć w pewnym sensie niekomfortowo w tym i nie wierzyć w to. I też oczekiwać, że znowu niedługo nastąpi coś złego. A ponieważ tego oczekuję, no to też jest duże prawdopodobieństwo, że tak się stanie.
Zgodnie z zasadą samospełniającej się przepowiedni.
Tak, dlatego, że będę szukać informacji, które mi będą potwierdzać to, że nie może być za dobrze.
Tak, proszę państwa, to jest taki mechanizm zbadany przez psychologów już dawno, że podobne przyciąga podobne, tak? I jak mówią psychologowie, co wewnątrz, to na zewnątrz. Czyli jeśli czujemy się wewnętrznie bardziej skłonni do smutku, narzekania, melancholii, krytyki, to szukamy w rzeczywistości potwierdzenia tego, że świat właśnie taki jest, że ludzie na to zasługują, tak. że to nie ja taki jestem, tylko świat w pewnym sensie, no, serwuje mi takie obserwacje, wydarzenia, takie bodźce.
Tak, tak, dokładnie. Będę dokonywać selekcji informacji na przykład. Będę wybierać ludzi, którzy wydają mi się jakoś bardziej prawdziwi czy naturalni. Tak? A tak naprawdę będą bardziej negatywni. Po prostu będę mieć poczucie, że to jest naturalne. I to mi się będzie potwierdzać. Czasami naprawdę to wymaga bardzo dużo takiego systematycznej pracy z przekonaniami i utwierdzania się właśnie w tym, że stany pozytywne są też naturalne i że dużo ludzi tak doświadcza i że są grupy, które takie są, że są relacje, które takie są. I czasami ten proces jest długim procesem, żeby naprawdę uwierzyć, że to jest możliwe, że naprawdę to nie musi tak wyglądać. Nie musi być trudno, nie musi być ciężko, nie musi relacja być na przykład silnie skonfliktowana.
I nasze w ogóle kontakty ze światem nie muszą być mozołem i cierpieniem. 603-06-06-06 i tak pani Alicjo, przeszłyśmy od pozytywnych emocji do tych trudniejszych, ściągających w mrok i w dół. Ale zaraz wrócimy do umiejętności wyrażania tych pozytywnych i powiemy, dlaczego to takie ważne, żeby je właśnie wyrażać, żeby je okazywać. Czasami nawet wbrew sobie i swojemu lękowi przed oceną, przed tym jak zostanę oceniony, że to tak może zbyt spontaniczne, nie, to nie w naszej kulturze. Zaraz o tym porozmawiamy. Państwo piszą też, za chwilkę po piosence przeczytamy SMS-y od wdzięcznych słuchaczy, którzy mimo meczu Francja-Portugalia, widzę 0-0, właściwie powinna powiedzieć Portugalia, Francja, fachowo 0-0. Słuchają nas. Alicja Klein jest państwa i moim gościem, psycholog, psychoterapeutka z Ośrodka Psychologii Procesu Po Prostu w Gdańsku-Wrzeszczu, a śpiewa nam z płyty sprzed ładnych paru lat Anita Lipnicka. What I keep in my night table drawer, you wouldn't like to know. And you wouldn't wanna see where I go in my dreams if I sleep at all.
wanted to have me. You help me. And you, you don't even taste me. You just eat and digest me. So I compose my poor bitten bones into a lovely fake. Something nice to be around, something easy to hold, a simple choice to make. You never tried to get me, you just
Ładne to są piosenki. Anita Lipnicka z płyty sprzed paru lat. A Ania ze Złotej Karczmy pisze, trzeba mieć marzenia i spełniać je. To dodaje skrzydeł. No i wyzwala na pewno pozytywne emocje. A Piotr z Poznania napisał jeszcze raz, jestem tylko ojcem jak wielu innych i dużo nie zauważam, bo grają emocje, nawet gdy je hamuję, więc jestem zawodowcem, a nie profesjonalistą. A gość spogląda fachowym okiem, także jednak audycja nie była z profesjonalistą, pisze pan Piotr wracając do naszego spotkania na antenie w listopadzie. A teraz borykam się z rolą pracującego taty poza domem i trochę się boję, pisze pan Piotr. Panie Piotrze, na pewno pan da radę w nowej sytuacji, wierzę w to bardzo i trzymam kciuki. A w studiu Alicja Klein, psycholog, psychoterapeutka z Ośrodka Psychologii Procesu, po prostu w Gdańsku, w Wrzeszczu. Jakie znaczenie ma okazywanie dobrych emocji? Dlaczego warto je okazywać?
Dlatego, że to dobrze działa na wszystkich. Zarówno na te osoby, które je wyrażają, dlatego, że wyrażając jeszcze bardziej się z nimi kontaktuję i wtedy w pewnym sensie wzmacniam to doświadczenie. A to mi w ogóle wtórnie też zmienia postrzeganie sytuacji. Znaczy jakby jeszcze bardziej, ponieważ ja bardziej jestem w kontakcie z tymi emocjami, one są wyrażone, tak jakby trochę nakładam na chwilę filtr, tak? I zaczynam naokoło, na rzeczywistość, która jest naokoło mnie właśnie patrzeć bardziej przez ten pryzmat, co z kolei wpływa na moje zachowanie. Zaczynam inaczej zachowywać się w stosunku do ludzi, zaczynam inaczej działać. Ponieważ jestem w innym nastroju i jestem w innym stanie.
No właśnie, chciałam dać taki przykład i się tutaj uderzyć w piersi. W piersi się uderzyć chciałam. Ponieważ śpieszyłam się gdzieś, był korek i samochody z ulicy Dojazdowej po prawej stronie, no chciało się dostać do ruchu. No i tak parę wjechało przede mną. I czwarty pan też chciał wjechać, a ja taka zła, bo się śpieszę, już nie mam czasu i tak czuję, że tak we mnie wszystko buzuje. Mam taki zły wyraz twarzy, bo patrzę na zegarek, że każdy ten wjeżdżający samochód to perspektywa mojego spóźnienia rośnie i niestety obawa z tym związana. I tak patrzę na tego czwartego kierowcę z takim złym wzrokiem, zniecierpliwionym, a on się tak do mnie uśmiecha. Po prostu się do mnie uśmiecha tak prosząco. Tak, co jeszcze wjadę? Tak jakbym mówił, co jeszcze wjadę? Dobrze, puści mnie pani. I zrobiło mi się tak głupio, proszę państwa, naprawdę. I tak sobie pomyślałam, Boże, jak ja musiałam wyglądać za tą kierownicą. Taka nastroszona, okropna baba, zła, z zaciśniętymi ustami, no więc się uśmiechnęłam. I rzeczywiście od razu się lepiej poczułam, od razu lepiej zaczęłam postrzegać tę sytuację i pomyślałam, Boże, no ten czwarty samochód tak naprawdę to jest drobiazg, nie zbawi mnie. Dlaczego nagle włącza mi się coś takiego pod tytułem polski kierowca, niestety w negatywnym tego słowa znaczeniu? Dlaczego mi się nie włącza marokański kierowca? Byłam niedawno w Maroku, byłam zaskoczona, jak oni są dla siebie życzliwi, mimo że każdy tam jeździ tak jak chce i nikt nie przestrzega znaków i przepisów ruchu drogowego. Ale są dla siebie życzliwi, nie krzyczą, nikt nie warczy na nikogo, przypuszczają, pokazują i tak dalej. A tak. U nas?
Tak. Znaczy ja jeszcze chciałam tylko powiedzieć o tym, że to, co pani, ten przykład, który pani podała, jest o tyle cenny, że to jest właśnie ten drugi element tego procesu, ponieważ ja się zmieniam, ale też wpływam na inne osoby i to przemienia też inne osoby. W związku z tym nie ja tylko zyskuję, ale też zyskuje ta druga osoba. W pewnym sensie, jak ja działam inaczej w stosunku do innej osoby, albo w ogóle podejmuję w życiu różne inne działania, które najczęściej wtedy są bardziej efektywne, ale też działam inaczej do drugiej osoby, to ona zwrotnie potem też zmieni się i zwrotnie zareaguje inaczej, co spowoduje, że ja znowu dostanę kolejną pozytywną dawkę najprawdopodobniej doświadczeń, tak? Więc to jakby się wzmacnia, 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 cały czas ten proces się amplifikuje niejako.
Czyli te pozytywne emocje są takie, że się mnożą, kiedy się je dzieli.
Tak, to tak.
I kiedy się je okazuje. Ja bym bardzo państwa namawiała do tego, żeby okazywać te pozytywne emocje, które się w nas rodzą i żeby pracować nad tym, żeby one się w nas rodziły. Bo no, opowiadając tę sytuację mojej złości, niecierpliwości w samochodzie, chciałam pokazać, jak często działamy nawykowo. Tak, wchodzimy w taką nerwową, stresową ścieżkę, w związku z tym jesteśmy napięci, nie wpuszczę już ciebie, bo ja już jadę. Jest coś takiego, co generuje jeszcze bardziej te trudne, złe, pełne nerwowości i zamknięcia emocji. To nie jest otwarcie. I na pewno nam nie służy, ale też nie służy naszym relacjom z innymi ludźmi.
Tak, to prawda. Na pewno nie.
Okazywanie w ogóle dobrych uczuć i dobrych emocji jest bardzo, bardzo przyjmowane przez ludzi z wdzięcznością, też zauważyłam.
Tak, to prawda.
Nie reagowanie na złą minę, na przykład ekspedientki równie złą miną, albo jeszcze bardziej złą miną, tylko na przykład wystarczy się czasami uśmiechnąć i powiedzieć, widzę, że jest pani zmęczona, albo rozumiem, że jest pani zmęczona. I naprawdę taki moment empatii, okazania tej empatii, jak za dotknięciem, często oczywiście, nie zawsze, czarodziejskiej różdżki zmienia tę osobę.
To prawda.
Kiedy poczuje, że ktoś popatrzył na to, że może być zmęczona i dlatego ma taką minę, a nie dlatego, że nas nie lubi.
Tak, to prawda. Tylko, że właśnie dobrze jest... Że z jednej strony to jest bardzo jakoś takie cenne, że myślimy być może czasami o drugiej osobie i o tym takim, z takiego miejsca bardziej współczującego, rozumiejącego, ale też dobrze jest pamiętać o tym, że to zwrotnie dla nas zadziała też z korzyścią, że to naprawdę się opłaca.
Tak,
oczywiście
tak
nie mamy gwarancji, tak? No bo różnie to bywa, ale zwiększamy to prawdopodobieństwo, że jakby wygrywamy dwukrotnie w takiej sytuacji. Natomiast z drugiej strony prawdą jest też to, co pani mówiła wcześniej, że działamy nawykowo, a nawyki są najczęściej, znaczy no, też nie chciałabym powiedzieć, że najczęściej, ale często właśnie jakieś jednak ciągle negatywne. I w tym sensie ten, tak jak zaczęliśmy tę audycję od tego, że tym razem nam się udało, to jest trochę jak złamanie pewnego schematu. To jest wręcz niewiarygodne, ale jednak możliwe.
Że Polska dotarła do ćwierćfinału, prawda?
Tak.
Mistrzostw.
Że nawyk myślenia był pewien określony, że to się nie udawało. Bo to się nie wydarza. I teraz, jeżeli następuje taka sytuacja nagle, że to się wydarza, czyli zmieniamy pewien schemat, to to już jest możliwe. W związku z tym, jeżeli mam jakąś taką tendencję, że reaguję w sposób negatywny w różnych sytuacjach, ale zdecyduję, że raz zrobię to inaczej, to to przełamuje pewien schemat i też pokazuje mi wtedy zwrotnie, że są też inne możliwe warianty, ale nie tylko mojego zachowania. Ja też zaobserwuję wtedy zwrotnie, że dostanę inną reakcję z drugiej strony i to w ogóle zmieni sytuację.
600-306-0606 to SMS-owy numer do nocnych rozmów. Dziś, proszę państwa, o wyrażaniu emocji, uczuć, tych pozytywnych, tych tak zwanych dobrych, ale też tych trudnych emocji, o tym zaraz porozmawiamy, bo tego nas nikt nie uczy. Tak naprawdę, jak mówiłam na początku, albo się tłumi, u dzieci wyrażanie złości, gniewu, niezgody, a dziewczynkom się mówi, że złość piękności szkodzi, tak? No nie uczy się wyrażania w asertywny sposób, stanowczy, ale spokojny, tego wszystkiego, co trudne, co może być zagrażające i albo wpadamy w agresję, albo unikamy, albo lękowo gdzieś tam zamiatamy pod dywan. I o tym porozmawiamy. Jak okazywać te emocje, które są związane z poirytowaniem, złością, wzburzeniem, niezgodą na coś, stawianiem granic. Niełatwe to. 603-060-6006 w studiu Alicja Klein, psycholog, psychoterapeutka z Ośrodka Psychologii Procesu Po prostu w Gdańsku, w Rzeszczu, a śpiewa nam Anita Lipnicka.
The darkest night beneath the deepest sea. I'm searching my body again for your fingerprints. Are you the book I read? Are you the book I write? My hair is on fire, but I learn you by heart. I'm holding on to a flake of hope. I've been treated to in this hungry feast of love. Heaven lost my way.
studiu Nocnych Rozmów Alicja Klein, psycholog, psychoterapeutka z Ośrodka Psychologii Procesu Po Prostu w Gdańsku w Rzeszczu. Rozmawiamy o okazywaniu uczuć, tych pozytywnych, ale teraz przejdziemy właśnie do tych negatywnych, no bo mamy kłopot z ich wyrażaniem. Złość, poirytowanie, wzburzenie, niezgoda na coś, krytyka, stawianie granic. Często włącza nam się strategia walcz albo uciekaj. Czyli albo agresja, albo unik. Ten gadzi mózg decyduje. A no właśnie. Warto by, żeby mieć umiejętność bezpiecznego wyrażania takich trudniejszych emocji.
Tak. Żeby mieć tą umiejętność, to przede wszystkim potrzebuję rozumieć, co czuję. I teraz, jeżeli te emocje są tłumione, zwłaszcza w procesie wychowania, tak bardzo intensywnie, no to potem mogę mieć problem z tym, żeby w ogóle wiedzieć, co czuję. A jeżeli nie wiem do końca, co czuję, dlaczego, to też trudno mi jest zareagować. I tak jak wcześniej mówiła pani na przykład o tym, że mamy czasami taką tendencję, żeby oglądać na przykład filmy albo przebywać z ludźmi, którzy czasami na przykład ściągają nas w dół. To oczywiście to ważne, żeby mieć świadomość tego, kiedy to robimy i po co, ale oglądanie na przykład czasami, nie wiem, smutnego filmu może być też dobre. Jeżeli ja na przykład mam taki próg na to, żeby trudność z tym, żeby na przykład wyrażać smutek,
tak,
jakiś na przykład okazywać własną słabość, to wtedy takie oglądanie czyjejś historii może pokazywać mi trochę takie wzorce, jak to robić, ale też w ogóle kontaktować mnie w sobie z tymi uczuciami i otwierać się na nie. Także to nie zawsze, czasami to jest ważne, żeby w ogóle nauczyć się, czasami wręcz nauczyć na nowo, mieć dobry kontakt też z tymi wszystkimi negatywnymi uczuciami. Jak już mam ten kontakt i wiem, co czuję, kiedy czuję, zaczynam to jakoś bardziej rozróżniać, no to wtedy rzeczywiście jest pytanie, jak reagować.
No właśnie.
To często jest, właściwie najczęściej to jest powiązane, dlatego że jeżeli emocje są bardzo silne, to znaczy, że ja nie do końca jestem w kontakcie tak naprawdę ze sobą i z tą sytuacją. I jeżeli one są bardzo silne, to już jest dla mnie informacja, że dobrze się jest w ogóle zatrzymać i być może w ogóle wyjść na chwilę z tej sytuacji, ochłonąć, dlatego że na przykład jeżeli to złości dotyczy, ale w ogóle bardzo silnych emocji. Dlatego, że sytuacje w większości nie są aż tak trudne i to, co się dzieje, nie jest aż tak straszne. I teraz, jeżeli ja reaguję na to aż tak bardzo, to znaczy, że że ja reaguję na coś więcej niż to, co się dzieje tu i teraz w tej sytuacji. Tak? Więc jeżeli te emocje są bardzo silne, to jest dla mnie informacja o tym, że ja reaguję na coś więcej. I teraz jest oczywiście pytanie, na co? Często jest tak, że emocje są długo tłumione, w związku z tym w pewnym momencie, jeżeli w końcu je wyrażam, to właśnie je wyrażam tak bardzo gwałtownie.
Na przykład małżeństwa, które mówią, że się nigdy nie kłócą, prawda?
Na przykład.
I że nie ma żadnych konfliktów między nimi, że naprawdę jesteśmy bardzo zgodni, co jest często nieprawdą, bo polega to na tym, że któreś z nich wycofuje się albo godzi na coś, czego tak naprawdę nie chce. Mhm. I tam te emocje zamiatane pod dywan pęcznieją. Mhm. I tak sobie pęcznieją i nagle przy śniadaniu niedzielnym zupełnie nieadekwatnie do sytuacji wybuchają.
Tak, tak. I wtedy jest boty nigdy albo zawsze.
Tak. I wióry lecą, a człowiek ten, który jest nadawcą tych emocji, czy odbiorcą raczej, jest zdziwiony, że to aż tak, że to aż tak mocno.
Tak. Więc właściwie wydawało mi się, że dobrze jest właśnie po pierwsze mieć z nimi kontakt, a po drugie wyrażać je na bieżąco. Czyli jeżeli mielibyśmy powiedzieć, co jest wskazówką do tego, żeby dobrze je wyrażać, znaczy żeby je umieć wyrażać, to na pewno te dwie rzeczy.
Czyli, jeszcze raz, powiedzmy.
Czyli to, żeby mieć z nimi dobry kontakt, a jeżeli tak nie jest, to żeby się trochę tego pouczyć, naprawdę jakoś stwarzać sobie takie sytuacje, w których ja już bardziej umiem je rozpoznawać, już bardziej wiem, mogę czytać książki, nie wiem, tak, filmy oglądać.
I zadaję sobie pytanie, co ja czuję.
Spędzać czas ze sobą, tak, i pisać pamiętnik, albo właśnie chodzić chociażby na terapię, cokolwiek. Wszystko to, co spowoduje, że jakoś nauczę się trochę bardziej rozróżniać co jest we mnie i te wewnętrzne stany, to jest jedna rzecz. A druga, uczyć się to robić na bieżąco, znaczy naprawdę to wyrażać, żeby to się nie kumulowało, bo potem jest bardzo trudno już. Tak naprawdę to się w pewnym sensie dzieje, bo to się wymyka spod kontroli. A trzecia rzecz to jest, trzeba mieć takie poczucie, że ja mogę w ogóle, znaczy, że mam do tego prawo, a do tego trzeba mieć taką zgodę na bycie ludzkim po prostu, tak? To znaczy to, że tak jak pani mówiła wcześniej, że dziewczynki, tak, że nie wolno im się na przykład złościć.
Złość,
tak?
I potem jest takie szkodzi.
Na przykład, tak? I naprawdę to są często bardzo ugruntowane takie wewnętrzne przekonania, które nam mówią, że nie powinniśmy czegoś robić, bo to znaczy, że jesteśmy złymi ludźmi, tak. Na przykład, tak, że coś z nami jest nie w porządku i tak dalej.
Że nie wypada.
Że na przykład nie wypada. I jakby taka zgoda na to, że to, co czuję, że bycie człowiekiem, czyli odczuwanie, reagowanie na różne sytuacje w taki, a nie inny sposób, jest zupełnie naturalne, potrzebne i ważne, ponieważ ja muszę te emocje odczuwać. Jeżeli ich nie odczuwam i ich nie mam jakby takiego swobodnego przepływu i kontaktu z tymi emocjami, to ja w pewnym sensie pozbawiam się życiowego kierunkowskazu i też często nie wiem, co mam zrobić. Ja muszę wiedzieć, że jestem zła, ponieważ wiem, że w związku z tym czegoś nie chcę. Tak? Jeżeli tłumię tą emocję, to się pozbawiam w ogóle informacji na temat tego, czy kierunek, w którym zmierzam, albo osoba, która jest ze mną w relacji i odnosi się do mnie w jakiś określony sposób, czy mi to pasuje, czy nie. Tak? Mogę na przykład nie reagować właśnie na to, że ktoś ma podniesiony głos, bo nie mam w ogóle kontaktu z własną złością i mam poczucie, wtedy nie będę wiedziała w pewnym sensie, tak? Czy w ogóle... Nie będę miała reakcji w sobie, nie będę, tak? Więc ta złość jest potrzebna, jest bardzo ważną informacją.
Ale czasem jest też tak, że ja wiem, że ja czuję złość, ale nie mam odwagi jej wyrazić, bo nie wiem jak. Mhm. Bo ta złość dotyczy współpracownika, szefa albo małżonka, a nie chcę z nim się skonfliktować i nie umiem postawić granicy. Nie wiem, jak powiedzieć, nie podoba mi się to, nie podoba mi się to, jakim tonem do mnie mówisz. Albo nie podoba mi się ta propozycja wyjścia do Pipsztyckich.
Tak, ale to jest jedno z takich ważniejszych, wydaje mi się, w tle przekonań, że w ogóle taka niechęć do wchodzenia w konflikty i przekonanie, że to jest dobre. To jest bardzo błędne przekonanie.
Tak, że dlatego, unikanie konfliktów jest dobre.
Tak, że unikanie. Przede wszystkim nie da się tego uniknąć. Ja co najwyżej mogę się do tego nie przyznać i nie powiedzieć tego, ale to wcale nie znaczy, że ten konflikt zniknął. Ja co najwyżej sobie to odłożę i rzeczywiście pewnego dnia ci to wszystko powiem, albo spakuję pewnego dnia walizki i po prostu wyjdę, bo uznam, że już mi się przelało. Tak? Jakby albo mi coś pasuje, jestem z czegoś zadowolona, czegoś chcę, albo nie. Tak, jesteśmy dwojgiem ludzi, każdy z nas ma inaczej. Musi być ta przestrzeń, kiedy my po prostu o tym rozmawiamy. Ja mówię, co jest dla mnie ważne i ty mówisz, co jest ważne dla ciebie. I już ta sytuacja jest tak naprawdę konfliktem, dlatego że są dwie strony, które mają inaczej i w tym nie ma nic złego. Jesteśmy inni, więc tak jest,
mamy inaczej
i to jest zupełnie naturalny stan. W związku z tym to jest jakieś takie przekonanie w tle, które wydaje mi się nad tym trzeba trochę popracować i też zrozumieć, że to unikanie wymiany informacji i tak naprawdę już na tym poziomie wchodzenia w konflikty powoduje, że relacje się rozpadają tak naprawdę w długim okresie czasu, bo albo potem następują takie momenty, kiedy te emocje są właśnie wyrażane w bardzo gwałtowny sposób, albo w ogóle nie są wyrażane, a wtedy następuje takie zjawisko oddalania się od siebie. I ludzie po prostu coraz bardziej mają poczucie, że żyją razem, ale osobno. Bo tak naprawdę nie mogą być sobą. Nie mogą mówić tego, co myślą, co czują. Po prostu w ogóle ich nie ma, tak? Jakoś w tej relacji. W związku z tym ta relacja zamiera, tak? Więc to przekonanie o tym, że nie wchodzenie w konflikty jest dobre, jest błędne i nie służy relacjom.
Też takie przekonanie, że wyrażanie tych trudnych, tak zwanych trudnych, niech będzie, emocji i uczuć, jest bezpieczniejsze niż ich... Zaraz, że wyrażanie jest mniej bezpieczne niż niewyrażanie, czyli że lepiej ich nie wyrażać.
Tak, tak.
Bo mogę kogoś zranić, bo mogę być uznana za niegrzeczną, bo mogę komuś zrobić przykrość, albo mogę doprowadzić do tego, że zaczniemy się kłócić, a przecież nie chcemy się kłócić. Ludzie tak myślą często.
Tak, to prawda. I też to poniekąd jest słuszne, dlatego że to się często odbywa w taki sposób, często dramatyczny. Bo rzeczywiście jest jakaś taka nieumiejętność, ale ta nieumiejętność też po części wynika z tego, że ja mam przekonanie, że jest coś nie w porządku z tym, że ja w ogóle na przykład czegoś chcę i że mam inaczej niż ta druga strona. W związku z tym wtedy już mam automatycznie wewnętrzny konflikt, tak? Niejako blokuje siebie w wyrażeniu tego i to już wpływa, jakby tak naprawdę amplifikuje ten konflikt. Dlatego, że ja coś może powiem, ale nie do końca, zrobię jakąś minę, jakiś grymas, ale nie powiem tego wprost i to wprowadzi w relację więcej zamieszania, niż gdybym wprost powiedziała, o co mi chodzi.
Ja uważam, że nie tylko kobiety, ale głównie często tak się zdarza, że kobiety są mistrzyniami świata niestety w takim niedopowiedzeniu, w kazaniu się mężczyźnie domyśleć. Jakby mnie kochał, to by się domyślił. To takie słynne strzelanie focha, które tak naprawdę niczemu nie służy, tylko właśnie oddalaniu się od siebie. Jakimiś cichymi dniami, które są taką ogromną stratą czasu i stratą emocji.
Tak, tym bardziej, że to się potem... To się zbiera te doświadczenia, tak? Im jest ich więcej, właśnie takich cichych dni, czy jakichś takich kłótni, które naprawdę były raniące, to niestety potem zostaje między ludźmi. To nie jest tak łatwo potem o tym zapomnieć i tworzy jakąś taką barierę. W związku z tym jakby taka profilaktyka w tym zakresie, żeby naprawdę dbać o to od samego początku i tak naprawdę komunikować wprost. Mówić wprost, czego potrzebuję, co jest dla mnie ważne, nie atakując, po prostu mówiąc, że ja tak mam. Ja tak mam, tak? Ja lubię zielone, a ty lubisz czerwone i to wszystko. Nie ma w tym nic złego.
Czuję się, czyli komunikaty typu ja, czuję się źle, kiedy mówisz do mnie takim tonem. Tak? A nie jaki ty jesteś okropny, że mówisz do mnie takim tonem.
To jest bardzo ważne, że ja mówię za siebie. Mówię, że jest mi przykro, jak tak do mnie mówisz na przykład. Albo czuję, że jest... No, że jest mi przykro, albo że się ciebie boję po prostu. Tak. Jak zaczynasz tak krzyczeć, to ja się po prostu ciebie boję.
Albo też niekomfortowo się czuję, kiedy wracasz tak późno do domu, a ja się niepokoję, gdzie jesteś.
Tak, no? Martwię się, bardzo się martwiłam.
Martwiłam się bardzo, bardzo byłam zaniepokojona. Tak, te komunikaty, proszę państwa, typu ja, zmieniają zupełnie styl komunikacji.
To prawda.
Bo nie są napastliwym ty zawsze, ty nigdy i zobacz, co mi robisz, tylko są pokazaniem siebie wobec tej sytuacji. Tak. Wyrażeniem tych uczuć i emocji.
Tak. A czy to trzeba być uczciwym też w stosunku do siebie? Czy to naprawdę, bo komunikat ja to po pierwsze, ale też czy on nie jest agresywny w tonie na przykład. Mm. Dlatego, że w komunikacie ja chodzi o to, że ja nie atakuję drugiej osoby. Takie jest założenie. Ja mówię o sobie, o swoich preferencjach, o tym, co jest dla mnie ważne i co jest dla mnie trudne, ale mówię za siebie. Ponieważ jeżeli zaczynam mówić o drugiej osobie, to nawet jak to jest powiedziane w taki sposób wydawałoby się nieagresywne, to ta druga osoba i tak, ponieważ została oceniona, może na to zareagować negatywnie.
No bo może być to też próba wywołania poczucia winy, może prawda? Tak być, tym komunikatem u drugiej osoby.
Tak, i to jest jedno niebezpieczeństwo, a drugie jest takie, że mi się wydaje, że ja mówię o sobie, komunikat ja, ale tak naprawdę w tych niewerbalnych sygnałach ja jestem jakoś agresywna i to słychać, tak? I jest jakiś na przykład rodzaj pretensji. To znaczy, że to nie jest... Ja nie jestem jakby do końca uczciwa, tak naprawdę mam tą pretensję, już wtedy lepiej powiedzieć to, tak? Znaczy, albo zatrzymać się nad sobą i zastanowić się, czego tak naprawdę sama nie jestem do końca świadoma i robię to w taki sposób, zamiast zrobić to znowu właśnie wprost, tak? Że tam jest jeszcze coś więcej.
Ja myślę, że warto ćwiczyć w ogóle taką komunikację wprost, a nie zawoalowaną. Mhm. A nie ucieczkowa, agresywną, bo no mamy z tym problem. Albo wrzeszczymy, albo unikamy. A tak. Jakaś taka rozmowa wprost, komunikaty typu ja, stawianie granic w taki asertywny, nieraniący sposób, ale szanujący nasze granice, nie jest naszą najmocniejszą stroną. Co tu dużo mówić? No,
to prawda.
Albo uszy po sobie, albo wrzeszczę.
To prawda.
Dwa narzędzia komunikacyjne i wyrażania uczuć.
To prawda, bo nie ma takich wzorców często. Jakby. I ponieważ ich nie ma, to trochę tego nie potrafimy robić. Ale i też często jest tak, że wewnętrznie się nastawiamy właśnie na to, że to jest wojna. Znaczy konflikt definiujemy w taki negatywny sposób. I to automatycznie powoduje, że zaczynamy mieć negatywne uczucia w środku i ten komunikat ja zaczyna być zniekształcony przez to. Dlatego te przekonania o tym, czym jest konflikt i to, że dwie strony mogą mieć inaczej i że to jest w porządku, jest bardzo ważne. Bo wtedy jakby ta negatywna konotacja
Znika.
Znika. Mhm. I ona się jakby nie, bo ona inaczej jest w tle i jest jakoś obecna w ogóle w tym.
Tak, a przecież tak naprawdę konflikt i wyrażanie uczuć w tym konflikcie może być bardzo budujące. No, to tak jak po jakiejś rewolucji przychodzi nowe po prostu. To warto, żebyśmy się dotarli, przetarli, żebyśmy sobie powiedzieli w tym momencie, o co nam chodzi tak naprawdę, co czuję.
No tak, w ten sposób w ogóle poznajemy się nawzajem.
Ja myślę, że bez tego w ogóle nie ma bliskości, tak naprawdę, na dłuższą metę, prawda?
Nie
może być mowy o bliskości. Bliskości państwu życzymy, proszę państwa, Alicja Klein, psycholog, psychoterapeutka z Ośrodka Psychologii Procesu Po Prostu w Gdańsku, w Rzeszczu, była państwa i moim gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Michał z Lęborka pisze, ja wiem, że dobro wraca. Jechałem z Danii niesprawnym autem, śnieg po kolana i podwiozłem dwie kobiety i po 5 minutach auto się naprawiło. Napisał Michał z Lęborka. To kolejny dowód, proszę państwa, że warto robić dobre rzeczy i okazywać dobre, jeszcze raz, dobre, pozytywne emocje i pracować nad wyrażaniem tych trudniejszych, czego państwu i sobie zresztą też życzymy. Dziękuję jeszcze raz serdecznie.
Dziękuję.
Małgosia Ławnicka. Program zrealizowała, kłaniam się pięknie, 0-0 w meczu Portugalia-Francja. Niezmiennie, więc prawdopodobnie będzie dogrywka. Do usłyszenia, Hanna Wilczyńska-Toczko. Dobranoc.